Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale drugim. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 12. A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług: zróbcie wszystko, co wam powie. A było tam 6 stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda 2 albo 3 wiadra. Jezus im powiedział: napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wtedy powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. I zanieśli. A gdy przełożony wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd pochodziło, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, zawołał oblubieńca i powiedział do niego: każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Potem On, Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni. Wielu ludzi ma problem. Ma problem, by uwierzyć, że Jezus, który jest Bogiem, może być zainteresowany ich życiem i problemami, przez które przechodzą. Uważają oni, iż nasz Pan opiekuje się wprawdzie ludzkimi duszami, jednak nie warto zajmować Mu głowy problemami naszej codzienności. Inni zaś w Jezusie widzą jedynie groźnego króla i sędziego, do którego strach jest podejść z jakąkolwiek prośbą czy też petycją. Dlatego próbują stworzyć całą armię pośredników, którzy mają wyjednać im łaski u Chrystusa Pana. Jak dalekie jest takie myślenie od świadectwa Pisma Świętego, doskonale pokazuje historia, którą dzisiaj czytamy. Historia cudu, który wydarzył się w Kanie Galilejskiej, gdzie nasz Pan, Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, uratował nowożeńców przed wielką kompromitacją. Święty Jan w drugim rozdziale swojej Ewangelii, w wersetach 1 i 2, pisze: a trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na wesele także Jezusa i Jego uczniów. Ktoś może się dziwić, jak to możliwe, że Zbawiciel, że Chrystus, że Pan wraz z uczniami brał udział w przyjęciu weselnym. Dlaczego zamiast poświęcić ten czas na nauczanie prawd Bożych, poszedł, by uczestniczyć w szczęściu mężczyzny i kobiety, którzy ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską? Ale pamiętajmy, że małżeństwo jest stanem ustanowionym przez Boga i przez Niego błogosławionym. Bóg ustanowił małżeństwo dla ludzi, dla ich szczęścia i radości. Dlatego też Chrystus Pan nie gardzi domem weselnym, państwem młodym i weselnikami. On jest w tym, co jest Jego Ojca, a postanowieniem Jego Ojca jest to, o czym czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale, w wersecie 24. Opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Kto gardzi małżeństwem i uważa ten stan za lichy, ten gardzi tym, kto je ustanowił, Bogiem. Bycie razem z nowożeńcami i radowanie się ich szczęściem jest obowiązkiem tak samo religijnym, jak chodzenie do świątyni. Więc nie może dziwić, że na tym weselu wśród gości weselnych jest Jezus i też są Jego uczniowie. W postawie Chrystusa Pismo Święte jednoznacznie pokazuje nam wartość Bożego ustanowienia, jakim jest małżeństwo. Nie przez przypadek również w czasie tej uroczystości ma miejsce pierwszy cud Chrystusowy. Obecność Chrystusa jest znacząca, gdyż pokazuje ona nam, że jedynie posłuszeństwo Chrystusowi jest gwarantem tego, że wesele okaże się udane, a przez to możemy zobaczyć, że trwałość i szczęście w małżeństwie zależą właśnie od posłuszeństwa Słowu Chrystusowemu. Ewangelista Jan pokazuje nam, iż na tym weselu zabrakło wina. Brak wina może świadczyć, że pobierali się ze sobą ludzie biedni, którzy nie mieli odpowiednich środków, by godnie przyjąć gości weselnych. Niewiele brakowało, a zamiast szczęścia związanego z weselem, Pan młody okryłby się niesławą człowieka, który nie potrafił ugościć gości weselnych. Zobaczmy, a może raczej posłuchajmy, co mówi o tym święty Jan w 2 rozdziale, w wersecie 3. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Maria, matka Jezusa, dowiedziała się, że zabrakło wina. Najprawdopodobniej było to wesele kogoś z rodziny, a ona pomagała w przygotowaniach. Maria była bowiem dobrą i pobożną kobietą i jako taka kobieta spełniała zadania typowo kobiece. Na weselu zaś zapewne pomagała w jego przygotowaniach i odpowiednim ugoszczeniu gości weselnych. Maria, jak widzimy, nie wpada w panikę, kiedy dowiaduje się, że zabrakło wina. Nie myśli też, by wysłać kogoś do dokonania zakupu. Ona idzie do Jezusa i mówi mu: nie mają wina. Idzie, gdyż wie, że Jezus nie jest tylko człowiekiem zrodzonym z jej ciała, ale jest Synem Bożym, jest Bogiem, któremu muszą być posłuszne wszystkie siły przyrody. Wie też, że On, Chrystus, On, Pan, jest blisko normalnych, biednych ludzi i ich problemów. Jest pełna wiary, która manifestuje się w pewności, że zostanie wysłuchana. A jednak w 4 wersecie czytamy: Jezus jej odpowiedział: co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Maria otrzymuje szorstką, wydawałoby się nawet niegrzeczną, odpowiedź od Jezusa. Ona urodziła Jezusa. Z tego powodu była uważana za cudzołożnicę. Z jego powodu zasmakowała chleba uchodźstwa w Egipcie. Ona wychowała go. Ona zachowywała wszystko w swoim sercu, co było o nim mówione. A Chrystus mówi jej: co ja mam z tobą, kobieto? Wiele matek obraziłoby się na swoich synów za takie słowa, ale Maria nie jest obrażona. Zresztą nigdy nie czytamy, by w czasie swojej ziemskiej posługi Jezus mówił do Marii: matko. Zwróćmy uwagę na to, że nawet na krzyżu zwrócił się do Marii, mówiąc do niej: kobiety. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Jana w 19 rozdziale, wersetach od 26 do 27. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia: oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Ziemską zaś rodzinę Jezus definiował w odniesieniu do wierności. Do wierności wobec doktryny Pisma Świętego i praktyki wiary, o czym chociażby mówi w Ewangelii według świętego Marka w 3 rozdziale, w wersecie 35. Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. Maria, matka Jezusa, jest jednak przykładem prawdziwego człowieka wierzącego. Człowieka, który zawsze wyczekuje Bożej odpowiedzi. Człowieka, który momentami jest wręcz nachalny w prośbach. I takiej postawy w modlitwie uczył sam Pan. Możemy o tym przeczytać chociażby w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 18, w wersetach od 1 do 8. Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać, mówiąc: w pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku. On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. I powiedział Pan: słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus taką nieustępliwą wiarę znalazł w swojej ziemskiej matce, w Marii. Ale czy dzisiaj znajduje tą wiarę w Tobie? Czy prosisz w Jego imieniu za tymi, którzy nie wiedzą sami, o co prosić? Czy prosisz Jezusa w modlitwie za tymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą do Niego się udać i sami wymodlić sobie Jego łaski? Czy modlisz się, Ojcze, za swoje niewierzące dzieci? Czy modlisz się, Matko, o nawrócenie Twojego syna albo Twojej córki? Czy wołasz za tymi, którzy nie mają odpowiedniej siły i wiary oraz wiedzy, by prosić Jezusa o zmiłowanie? Ucz się od świętej Marii, ucz się od Matki Jezusa. Nie daj się zniechęcić. Ona nie została zniechęcona nawet tym, gdy Chrystus Pan powiedział jej: jeszcze nie nadeszła moja godzina. A przecież wiedziała, że nie jest w stanie zmienić Bożych dekretów i nie ma wpływu na czas, kiedy Chrystus ma się objawić Izraelowi. Jaka była jej reakcja na to słowa? Jak relacjonuje święty Jan w wersecie 5, powiedziała do sług weselnych: zróbcie wszystko, co wam powie. Zróbcie wszystko, co wam powie. Oto jej odpowiedź na problem, na to, że zabrakło wina. Czy ty też tak mówisz ludziom, którzy przeżywają różne problemy? Czy mówisz: ja będę się za ciebie modlił? Ty zaś uczyń wszystko, co mówi Jezus w Piśmie Świętym. Przestrzegaj Jego przykazań, naśladuj Jego uczynki, czyń wszystko, co On ci mówi. Czy mówisz młodym ludziom, którzy wstępują w związek małżeński: zróbcie wszystko, co wam powie Chrystus. Czytajcie Jego Słowo, gdyż ono jest Słowem Bożym. Wypełniajcie przykazania i Jego słuchajcie. On jest jedynym ratunkiem przed kłótnią i rozwodami, których Bóg nienawidzi. Tylko On nauczy męża, jak kochać żonę, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Tylko od Chrystusa żona nauczy się prawdziwej uległości, którą ma okazywać mężowi, tak jak prawdziwy Kościół jest uległy Chrystusowi. Słuchanie Jezusa nie jest jednak łatwe. Wiąże się z trudem, z pracą, z zapieraniem się siebie samego i wykonywaniem rzeczy, które w oczach świata bardzo często wydają się bezsensowne. Nie inaczej było w przypadku cudu w Kanie Galilejskiej. Święty Jan w 6 rozdziale 2 wersetu pisze nam do wersetu 8. A było tam 6 stągwi kamiennych postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda 2 albo 3 wiadra. Jezus im powiedział: napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wyobraź sobie, że powiedziałbyś: nie ma wina. A ktoś kazałby ci napełnić wielkie naczynia wodą. Czy byś to uczynił? Czy nalałbyś wody aż po brzegi? Czy na pewno posłuchałbyś Jezusa? Do napełnienia, jak przekazuje nam święty Jan, było 6 stągwi kamiennych, mieszczących każdy 2 albo 3 wiadra. W tekście greckim jest użyta miara objętości metras. 1 metras to ponad 39 litrów. Jedno naczynie do obmywania mieściło więc około 79 litrów, kiedy były to 2 miary, lub ponad 118 litrów, kiedy to była stągiew licząca 3 miary, 3 metrasy, a stągwi było 6. Wodę trzeba było wyciągnąć ze studni. Trzeba było ją przynieść wiadrami i wlać do tych naczyń. W sumie był to wielki wysiłek. Minimalnie było to blisko 473 litry, a maksymalnie ponad 709 litrów. Wielki wysiłek, wielka praca uczyniona ze względu na wiarę w Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli i ty pragniesz dzisiaj Bożego błogosławieństwa, to możesz być przekonany, że przed tobą wielki wysiłek. I podejmij to, co Bóg nakazuje ci w swoim Słowie. Wysiłek zaufania wobec Chrystusa polega na tym, żeby nie ufać sobie, swoim oczom, czy też podszeptom tego świata, lecz zupełnie zawierzyć w Boże rozwiązania. Wysiłek ten uczyni coś niesamowitego. Twoje życie, zamiast uczynków ciała, którymi są, jak czytamy w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w wersetach od 19 do 21, cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, pijaństwo, zabójstwo, hulanki i tym podobne. Twoje życie zrodzi coś innego. Zrodzi owoc Ducha Świętego, którego częściami składowymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność i powściągliwość. Jeśli zawierzysz Chrystusowi, Jeśli Jego Słowo będzie Twoją drogą i Twoją pochodnią, to dokona się w Twoim życiu o wiele większy cud niż przemiana wody w wino. Jest tylko jeden warunek. Musisz posłuchać słów Marii, Matki Jezusa. Zrób wszystko, co Ci powie. Jaki był efekt posłuszeństwa Chrystusowi w Kanie Galilejskiej? Myślę, że przeszedł on wyobrażenia wszystkich, którzy wiedzieli o zaistniałym problemie. W wersecie 8 czytamy, że Chrystus Pan powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. I zanieśli. Pamiętaj, Chrystus, w przeciwieństwie do różnej maści fałszywych proroków, cudotwórców, współczesnych antychrystów, nigdy nie bał się weryfikacji swoich cudów i znaków, gdyż On chciał, aby wszyscy ludzie zobaczyli, że jest Mesjaszem i że On dokonuje wielkiej przemiany. I jaka była reakcja po zaniesieniu wody przemienionej w wino? O tym mówi nam Ewangelista Jan w wersetach od 9 do 10. A gdy przełożony wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd pochodziło, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, zawołał oblubieńca i powiedział do niego: każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Czy nie brzmią fantastycznie w naszych uszach słowa starosty weselnego wypowiedziane do oblubieńca? W wersecie 10. Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Jest przecież logicznym, że lepiej dać dobry trunek, gdy ludzie są trzeźwi, a trunek gorszej jakości, gdy już alkohol zacznie troszkę szumieć w głowie. Przez interwencję Chrystusową klęska zamieniła się w triumf, poniżenie, wywyższenie. To, co dobre, zostało zachowane na koniec uczty weselnej i wina nie zbrakło, gdyż, jak wiemy, było go wiele, wiele litrów. Od 473 do 709. A gdybyśmy chcieli przeliczyć to na nasze butelki wina, to Pan Jezus tak uczynił, że było tych butelek od 630 do 945. Wielki cud. A ten cud zdarzył się, gdyż posłuchano Jezusa Chrystusa i wykonano to, o czym On mówił. Spójrzmy jednak na to wydarzenie również symbolicznie. Chrystus, jak wiemy, jest oblubieńcem. Kościół jest Jego oblubienicą. On przyszedł, żeby odnowić Izraela, żeby odnowić Kościół. On przyszedł, żeby przywrócić relacje człowiek-Bóg sprzed upadku, sprzed nastania grzechu. Ale On też przyszedł, żeby przywrócić relacje człowiek-człowiek sprzed upadku. Żeby przywrócić doskonałą relację małżeńską między mężczyzną a kobietą. I właśnie na ten fakt doskonałej relacji sprzed upadkiem, doskonałego małżeństwa zwrócił uwagę Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami o rozwodzie i małżeństwie. O tym możemy czytać m.in. w Ewangelii według świętego Marka. I otwórzmy rozdział 10 i przeczytajmy wersety od 2 do 9. Wtedy faryzeusze podeszli i pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę, a robili to, wystawiając go na próbę. Lecz on im odpowiedział, co wam nakazał Mojżesz? A oni powiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Jezus powiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie, lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłączy. Zatwardziałe, grzeszne serca to jedyna przyczyna rozwodów. A Pan Jezus mówi, ale na początku tak nie było. Chrystus przyszedł, żeby przywrócić stan przed upadkiem. To dotyczy również kontaktów między małżonkami, ich rozmów, zachowywania się wobec siebie, ale także nierozerwalności stanu małżeńskiego. I koniec, który Chrystus przygotował, nie jest gorszy niż początek. Doskonała jedność, jeden człowiek złożony z dwóch ciał. Boży porządek z powrotem wprowadzony tam, gdzie serca kamieniste, zatwardziałe zostały przez Chrystusa odmienione na serca mięsiste i gdzie porządek Boży został włożony w serca i umysły, co jest nierozerwalną częścią nowego przymierza. Bo dobre wino, tak naprawdę to najlepsze, zostało dane, kiedy Chrystus zainterweniował. Kiedy Chrystus stanął i uratował to małżeństwo w Kanie Galilejskiej przed kompromitacją i kiedy uratował każde małżeństwo przed upadkiem, przed kłótnią, przed rozwodem. Nic więc dziwnego, że święty Paweł, apostoł, porównywał relacje małżeńskie i nierozerwalność związku małżeńskiego do relacji Chrystusa z Kościołem. O tym czytamy w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersecie od 22 do 33. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest też On zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez Słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was osobna miłuje swoją żonę, jak i samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Święty Jan, cud w Kanie Galilejskiej, podsumowuje bardzo krótko w wersecie 11. Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I właśnie taki był początek cudów Jezusa, cudów, które potwierdzały i objawiały Jego chwałę i umacniały wiarę Jego uczniów. Cud ten nie odbył się w pałacu królewskim, nie odbył się w świątyni, lecz w miejscu, gdzie odbywało się skromne żydowskie wesele. Jednak wiele osób ma dzisiaj wątpliwości. Czy ten cud polegał na rzeczywistej przemianie wody w wino? Uważają oni, że picie wina jest czymś niemoralnym. I niestety zdaje się, że wyżej cenią sobie własną moralność niż prawdę Słowa Bożego. Bowiem zarówno z wykorzystanego słownictwa, jak i z faktu, że goście weselni byli już podpici, nie można mieć wątpliwości co do tego, że jest mowa o winie. Lecz jest jeszcze jeden poważny argument. Według proroc Starego Testamentu obfitość wina miała być znakiem czasów ostatecznych i przyjścia Mesjasza. Wyraźnie o tym mówi prorok Izajasz w rozdziale 25, wersetach od 6 do 9. Na tej górze Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. I połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Pan powiedział. I w tym dniu będzie się mówić: oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy, będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Również prorok Amos w 9 rozdziale swojej księgi, w wersetach od 13 do 15, prorokował: oto nadchodzą dni, mówi Pan, że oracz będzie za żniwiarzem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Góry będą ociekać moszczem, a wszystkie pagórki się rozpłyną. Odwrócę niewolę mojego ludu Izraela. Odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich. Zasadzą też winnice i będą pić z nich wino, założą też sady i będą jedli ich owoce. Zasadzę ich w ziemi i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Wszystkie te zapowiedzi symbolicznie zrealizowały się i wypełniły w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I jest rzeczą niesamowitą, że nawet niepozorne, ubogie wesele było elementem wielkiego Bożego planu zbawczego. Jednak większość ludzi nie zobaczyło tego cudu, lecz jedynie ci, którym Ojciec na to pozwolił. A wracając jeszcze na chwilę do tematu picia wina, pamiętajmy, żebyśmy ze względu na swój światopogląd, czy też doświadczenia, a może nawet traumy, nie chcieli zmieniać Pisma Świętego i wprowadzać nowej ludzkiej sprawiedliwości w miejsce sprawiedliwości Chrystusowej. Kiedyś czytałem, że w USA była prezbiteriańska denominacja, która wymagała od członków pisemnej deklaracji niespożywania napojów alkoholowych. Takiego wymogu nie nakłada na nikogo Bóg. Pismo Święte w większości przypadków mówi, że wino jest dobre, natomiast potępia pijaństwo. Jeśli więc nie pijesz alkoholu, to nie pij, ale nie uważaj za grzeszników tych braci czy te siostry, które czasami napiją się wina czy też piwa, gdyż musiałbyś i Jezusa uznać za grzesznika, a Pismo składa wyraźnie o naszym Panu świadectwo, że nie popełnił żadnego grzechu. Na koniec czytanego dzisiaj fragmentu Pisma Świętego czytamy, że Jezus, Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni. Jezus powrócił, żeby dalej kontynuować swoją misję. Nauczał uczniów, dawał im swój przykład i robił to po to, by oni i my, którzy uwierzyliśmy dzięki ich świadectwu, zrobili wszystko, co On nam nakazuje w swoim świętym Słowie. Gdyż jedynie w Chrystusie i w posłuszeństwu Jego Słowu mamy pewność. Pewność, że Boże rozwiązania są dobre dla naszego życia i przed nami jest to, co najlepsze. Wieczność z naszym Panem. Amen.